Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami dziś goście Rafał Dadej, prezes Ambition Group, z którym usiłujemy się połączyć, i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej, z którym udało nam się połączyć. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam państwa, witam panią redaktor.
Środa. A dzień dobry już i Rafał Dadej jest. Środa i czwartek to dni podnoszenia stóp procentowych. Amerykański Fed podniósł stopy o 75 punktów bazowych. Bank Centralny Wielkiej Brytanii o 25 punktów. Dosyć nieoczekiwanie i w sumie zaskakująco również Bank Centralny Szwajcarii podniósł wczoraj stopy aż o 0,5 punktu procentowego, co spowodowało na naszej walucie spore turbulencje, osłabiając ją dosyć znacznie. W tej chwili też, no, może ta nasza waluta nieco odrabia straty, ale nie za wiele, bo frank szwajcarski w tej chwili na rynku międzybankowym, to notowania aktualnie tu i teraz, wynosi 4,63 zł, dolar 4,48, euro nawet 4,70. Tymczasem polscy bankowcy, ale też i amerykańscy, wieszczą problemy dla swoich klientów. Niektórzy idą dalej, mówią, że nadciąga globalny kryzys, i to taki nawet może i głębszy niż ten z 2008 roku. Czy rzeczywiście widać symptomy nadciągającego kryzysu z tego, co obaj panowie obserwują i w polskiej gospodarce, i w tym, co się dzieje na świecie? Bo jednak mieliśmy cały czas nadzieję, że wychodząc z pandemii będzie to silne odbicie. Tutaj urodziła nam się wojna w Ukrainie i w sumie ona jest też taką sporą niewiadomą. Może Maciej Wośko.
Ja myślę sobie tak, że no, jeśli ktoś mówi dzisiaj, że nie widać symptomów zbliżającego się, a właściwie trwającego już kryzysu gospodarczego na świecie, no to jest ślepy. No, znaczy mamy faktycznie sytuację taką, że po kryzysie związanym z lockdownem, globalnym lockdownem, to odbicie nastąpiło. Rzeczywiście widzieliśmy bardzo duże ożywienie w handlu, natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tym samym momencie właściwie wszystkie gospodarki na całym świecie rozpoczęły taki proces zmiany sposobu produkcji i skracania szlaków dostaw. Związane to było z tym, co się wydarzyło i właściwie co cały czas dzieje się w Chinach, ale również w Indiach. Tam Chiny cały czas sygnalizują, że no, problem z COVID-em cały czas jest aktualny. Te lockdowny lokalne cały czas się pojawiają. Natomiast no, to spowodowało oczywiście potężny kryzys surowcowy i energetyczny. To widzimy już dzisiaj i czujemy też w naszych portfelach, czy tankując paliwo, czy płacąc rachunki za energię. I to się dzieje na całym świecie. To nie jest zjawisko lokalne, to nie jest zjawisko dotyczące tylko Europy, czy tylko Polski, ale właściwie na całym świecie. Drugim elementem jest inflacja, z którą kraje wysoko rozwinięte nie są w stanie sobie w prosty sposób poradzić. No i trzecia rzecz to jest rzeczywiście wojna, która jest kosztownym wydarzeniem i wpływającym na gospodarkę bardzo mocno. Zamknięcie rynku rosyjskiego i zamknięcie czy ograniczenie rynku żywnościowego, rynku żywności produkowanej przez Ukrainę, no bardzo szybko przełoży się, bo to jest kwestia najbliższych miesięcy, również na sytuację gospodarczą. Więc jeśli pyta pani, czy jesteśmy w kryzysie, tak, jesteśmy w kryzysie i trzeba mieć tego świadomość, trzeba ostrożnie podejmować różne decyzje, obserwując też bardzo uważnie działania instytucji rządowych zmierzające do tego, żeby tym najbardziej zagrożonym skutkami kryzysu w jakikolwiek sposób pomóc. Wracając do tej informacji o decyzji
Banku Szwajcarskiego, amerykańskiego, Fedu. Fedu.
Mhm. Tak, to pamiętajmy o tym, to jest pierwsza podwyżka od 1994 roku i Przypomniała mi się taki wykład jednego z noblistów ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w którym miałem możliwość wziąć udział kilka lat temu, i on już wtedy mówił, nie ma innej możliwości. Gospodarka zawsze działa w takim schemacie sinusoidalnym. Znaczy, kiedy jest wzrost, a obserwujemy ten wzrost od 30 lat, to musimy spodziewać się tego, że nastąpi jakieś tąpnięcie. No, nikt nie spodziewał się, że będzie to pandemia, nikt nie spodziewał się, że będzie to wojna, ale wielu ekonomistów przestrzegało przed tym, że nastąpi zmiana tych trendów wzrostowych. No, powiedzmy sobie szczerze, od 1994 roku gospodarki rosły, również polska gospodarka przecież. No, dzisiaj słyszymy, że pierwszy raz od 30 lat, pierwszy raz od 20 lat różne rzeczy się dzieją. Tak właśnie wygląda kryzys.
Ale chciałam dopytać, to teraz może pan Rafał Dadej, a propos kryzysu, rzeczywiście, tak jak słusznie pan redaktor zauważył, kryzys już jest, tylko kwestia, czy to będzie tak głęboki kryzys jak ten z czasów z 2008 roku, czy jeszcze gorzej, jak wieszczą z kolei bankowcy w Polsce, że nawet taki, jaki był w latach 70. No i ewentualnie jak się przed tym chronić, co może zwykły Kowalski dzisiaj zrobić, bo to jego najbardziej dotknie.
Znaczy, ja trochę odpowiem naokoło, natomiast rzeczywiście, no, jakby trochę takie już znane wszystkim powiedzenie, że nie ma darmowych śniadań. Tutaj myślę, że trzeba sobie przywołać, ponieważ no, kryzys oczywiście, tutaj się zgodzę, że już mamy. I już niejednokrotnie w audycji również też potwierdzaliśmy, że on jest. Mówiliśmy o tym, czy dywagowaliśmy, czy będzie to krótszy, czy dłuższy. Natomiast no, nikt raczej, kto choć trochę zna się na ekonomii, nie zakładał, że my po takiej sytuacji, jaką mieliśmy z COVID-em, czy później związaną z następstwami tego, czyli z problemami z łańcuchem dostaw. Wszyscy wiemy, jak ktoś, kto próbował zamówić nowy samochód, wie, jak wyglądają terminy odbioru takich samochodów, gdzie to jest rok, nawet dwa lata, kiedy trzeba czekać na zamówiony samochód. A to jest tylko jeden mały wycinek w ogóle całej gospodarki. No, nikt, kto się tym zajmuje, kto to obserwuje, nie liczył na to, że nagle odbijemy i wszystko się i wszystko zostanie zatuszowane. Oczywiście i przedsiębiorcy, i osoby fizyczne miały pewne zasoby gotówki, które mogły uruchomić, które mogły przeznaczyć na przyspieszenie produkcji, konsumpcji, wzrostu. Natomiast no, kraje, rządy, przedsiębiorcy wydali masę milionów złotych, znaczy setki milionów złotych na przeciwdziałanie, czy to skutkom pandemii, takim bezpośrednim, jak również to, żeby w tym okresie przetrwać. Więc na to się nałożyło jeszcze, nałożył się wspomniany konflikt w Ukrainie, który nie tylko jakby spowodował tutaj lokalne perturbacje, ale spowodował kryzys, no można powiedzieć, kryzys energetyczny, bo to nie jest tak, że my z dnia na dzień będziemy w stanie się przestawić na inne źródła energii, czy na inne sposoby pozyskania tej, czy na inne miejsca pozyskania gazu, czy ropy naftowej, biorąc pod uwagę, że Rosja jest jednym z największych dostawców na świecie. Natomiast czy to będzie tak duży kryzys jak w latach 70., trudno powiedzieć. Kryzysy, i tu też się zgodzę, są koniunkturalne i gospodarka czy cały rynek działa w sinusoidach. Natomiast no, nigdy nie było tak, że można było jeden kryzys do drugiego porównać. Zarówno biorąc pod uwagę to, że przyczyny są różne na przestrzeni lat, ale też gospodarka kompletnie się zmienia. Trudno porównywać kryzys w latach 20. czy w latach 70. z kryzysem, w którym w tej chwili jesteśmy i rozpatrywać jego długość, ponieważ ekonomia się zmienia. No, mamy już zupełnie inne branże, branże, które kiedyś w ogóle nie istniały. Sposób dostawy różnych produktów czy komponentów, ale też sposób poruszania się naszego po świecie. Kiedyś byliśmy wręcz, no nie było innej możliwości spotkań, jak tylko podróż, czy w ostateczności rozmowa telefoniczna. W tej chwili to się zmienia, więc nie da się jeden do jednego przełożyć tych kryzysów sprzed kilku dekad z tym kryzysem, w którym w tej chwili jesteśmy. Natomiast wracając do tych opinii banków, no tu weźmy pod uwagę, że oczywiście bankowcy mówią o kryzysie, natomiast wszystkie te słowa i wszystkie te określenia dotyczą sektora bankowego. Mm-hmm. Banki zawsze grały do swojej bramki. Prezesi, no trudno, żeby któryś z prezesów się wyłamywał, jeżeli jest taki trend i jest taka retoryka w sektorze bankowym. I żeby mówił, że on tego kryzysu nie widzi i że jego klienci jakby nie stanowią żadnego problemu. Banki zarabiały na przestrzeni ostatnich lat, no to tak na dobrą sprawę wykazywały rekordowe zyski. I w tej chwili, no to oczywiście ja się zgodzę, że ta sytuacja u nich nie jest bardzo dobra, ale też nie można powiedzieć, że nagle wszystko przestawi się o 180 stopni, bo czerpią też zyski z różnych innych miejsc. Każdy z nas też choćby odczuł wzrost opłat bankowych na od takich najmniejszych typu koszt przelewu, po takie ruchy związane z dostępnością kart kredytowych czy linii kredytowych. A jednak to jest tak, że no, banki bronią się przed tym, że problemy kredytobiorców są przenoszone na nich i to różnymi, czy to ustawami, czy rozporządzeniami, czy krótko mówiąc przez decyzje rządowe. Ale z drugiej strony w momencie, kiedy można było udzielać kredyty na lewo i prawo związane z kredyty walutowe, to nikt takiego problemu jakoś specjalnie nie nagłaśniał, tylko te kredyty po prostu się dawało. Oczywiście niektóre banki w mniejszym stopniu, niektóre w większym, te takie zachowawcze w mniejszym, ale no, też nie słyszałem, żeby była konferencja, na którym mówiło się nie dawajmy kredytów w ogóle walutowych, bo to przyniesie nam problemy. Tylko wtedy się je dawało. No,
bo był dobry zarobek.
Pół roku temu, może rok temu też się dawało kredyty w złotych, a teraz mówi się o tym, że tak na dobrą sprawę powinny być tylko dostępne kredyty o stałej stopie procentowej. Ale no jakoś banki jednym głosem tego nie mówiły i nie wstrzymywały procesu kredytowego.
Pełna zgoda, jeżeli mogę, adwozem, bo jakby pełna zgoda, że rzeczywiście banki przede wszystkim dbają o swoje interesy i to jest zupełnie jasne. Też nie przypominam sobie konferencji, na której czy wypowiedzi bankowców, którzy mówią, no musimy chronić naszych klientów, w związku z tym nie będziemy udzielać takich czy innych kredytów albo ograniczymy akcję kredytową, bo jest to niebezpieczne. Oczywiście nie. Natomiast jestem po bardzo ciekawej rozmowie z prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, z panem Markiem Dietlem, i on mówi właśnie, że pojawia się na różnych konferencjach, forach od jakiegoś czasu taka tendencja, żeby no, budować taki czarny scenariusz. Co który ekonomista wychodzi na mównicę, to szuka tych najgorszych, najbardziej czarnych wizji, a to właśnie kolejna pandemia, a to inflacja, stagflacja, rosnące stopy, czy zacieśnianie polityki monetarnej na całym świecie, a to wojna. I jest gdzieś takie nagromadzenie rzeczywiście takiego dużego pesymizmu wśród ekonomistów. Co jasne, bo tak jak mówimy, jeżeli przez 30 lat gospodarka rośnie i całkiem dobrze sobie radzi, mówię o gospodarkach globalnych, no to rzeczywiście to tąpnięcie jest szczególnie odczuwalne czy komentowane przez ekonomistów, ale z tym chciałbym złożyć jeden obrazek, bo my jeszcze cały czas nie odczuwamy tego kryzysu. Ten kryzys cały czas jeszcze nie jest obecny, wbrew pozorom, w życiu przeciętnego obywatela, bo miałem okazję wczoraj wracać z Warszawy w bardzo długim korku nad morze i ani ceny paliwa, ani ceny najmu hoteli czy tak zwane paragony grozy nad morzem nie wystraszyły warszawiaków. Ruszyli naprawdę dużą falą i nad morze, i na Mazury, więc jeśli miałbym powiedzieć, to stałem wczoraj w korku i tak sobie zastanawiałem się właśnie nad tym, że nie widać tego kryzysu, nie odczuwamy go jeszcze się go nie boimy. Cały czas pandemia i kryzys oznaczał dla nas kłopoty z dostępem do fryzjera, czy problemy z przebywaniem w restauracjach. To myślę, że jeszcze to przed nami, niestety, jeszcze przed nami to, że poczujemy rzeczywiście, że mogą pojawić się problemy, a to z rynkiem pracy, a to z wysokością pensji i kosztami życia.
To teraz zmieniamy temat. Rynek mieszkaniowy, cenowe oczekiwania na rynku wtórnym mieszkań coraz mocniej rozmijają się z rzeczywistością, informuje bankier.pl. Różnice między ceną, jaką chcą osiągnąć sprzedający, a ceną transakcyjną, czyli taką, po której udało się sprzedać mieszkanie, potrafią różnić się nawet o 1900 zł za metr kwadratowy w największych polskich miastach. Kilkunastoprocentowe różnice nie są rzadkością, a normą. W Gdańsku ta średnia różnica, jeśli chodzi o kwoty, to wynosiła prawie 1800 zł za metr kwadratowy. To są dane za pierwszy kwartał tego roku, czyli 1800 zł średnio między tym, co sprzedający chciał uzyskać, a tym, co naprawdę uzyskał. Rynek wtórny reaguje na niższą zdolność kredytową nabywców mieszkań. Teraz po tych różnicach między ofertowymi a transakcyjnymi przyjdzie czas na realne spadki cen nieruchomości?
W rozliczeniu globalnym raczej nie. To znaczy w sensie takim, że my cały czas mówimy o rynku pierwotnym, czyli mieszkań o rynku wtórnym, czyli mieszkań, które już mają czy to prywatnych nabywców, czy firmowych w rozumieniu na przykład fliperów, którzy obracają mieszkaniami. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na rynek pierwotny, to ceny mieszkań wcale nie spadają te ruchy takie nie są.
Znaczy to są już o 2% pospadały w niektórych miejscach, także już się ruszyło. Ale była mowa, że w ogóle nie będą spadały.
2%, oczywiście, że tak, ale też w rozumieniu, nazwijmy to globalnym, ja tu mam na myśli, mówiąc o globalnym, mam na myśli rynek polski, ale taki nie liczony regionalnie województwami. Natomiast chodzi mi o to, że nawet jeżeli są dwa różnice dwuprocentowe, to nie są to różnice kilkunastu czy nawet kilkudziesięcioprocentowe, tak? Bo już mówi się tutaj o 20% spadku ceny mieszkania na rynku wtórnym. I to jest tak, że po prostu na rynku wtórnym mamy do czynienia z różną formą własności. Tam są, tak jak powiedziałem, zarówno firmy, jak i prywatni właściciele. Niektórzy są zmuszeni do tego, żeby sprzedać. Niektórzy nie są w stanie na przykład spłacać rat i muszą sprzedać mieszkanie. Więc nikt, kto nie musi, to raczej nie zdecyduje się na sprzedaż mieszkania o 20% taniej, tylko dlatego, że nie wiem, boi się jeszcze większego kryzysu, czy dlatego, że do tej pory nie mógł sprzedawać, ale i tak na tym na przykład zarabia, albo jest to stawka dla niego godziwa. Natomiast wracając do tego rynku pierwotnego,
jedno zdanie, panie
prezesie. Gdyby rzeczywiście miały ceny spadać, to tam też byśmy widzieli duże spadki. a mamy rozdrobnienie deweloperów. Deweloperzy też mają różne problemy. Ceny surowców i materiałów poszły w górę. Niektórzy chcą upłynnić te mieszkania z racji na to, że potrzebują po prostu cash flow, czyli przepływu gotówkowego.
Ostatnie zdanie jeszcze dla pana redaktora Macieja Wośko.
Ja myślę, że na rynku wtórnym jeszcze nie pojawili się, a pojawią się obywatele Ukrainy, którzy są w Polsce i no, na razie wynajmują mieszkania, korzystają z różnych form, natomiast prędzej czy później oni też pojawią się na rynku wtórnym, co również wpłynie na ceny, raczej in plus, więc myślę, że to jest takie krótkotrwałe wahnięcie związane z oczekiwaniami, że właściciele chcieliby więcej, a dostają nieco mniej, ale nie jest to, myślę, trwała tendencja na tym rynku i
głębokich spadków
ceny mieszkań
nie będzie.
Nadal będą się utrzymywały wysoko.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ambition Group i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Program realizowała Kasia Piekła, a potem Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.